Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę systemów pracy w Walmart China. Autor stawia tezę, że tak zwana praca realizacyjna, czyli fizyczne i emocjonalne domknięcie procesu sprzedaży, nie jest jedynie technicznym etapem logistyki. To fundamentalny warunek istnienia współczesnego kapitalizmu. Cyfrowa wygoda konsumenta, e-commerce oraz model premium Sam's Club, w połączeniu z korporacyjną retoryką szacunku i bohaterstwa, służą jako maski dla systemowego wyzysku. Ryzyko jest tu przenoszone na najniższe szczeble hierarchii. Pandemia COVID-19 obnażyła niezbędność tych pracowników przy jednoczesnym braku ich realnej ochrony. Tekst demaskuje tym samym mechanizm outsourcingu nieprzyjemności. Analiza pokazuje, jak korporacyjna nowomowa i platformizacja handlu przekształcają ciało pracownika w niewidzialny amortyzator szoków rynkowych. Staje się on niezbędną infrastrukturą przetrwania miasta, która pozostaje politycznie i ekonomicznie bezsilna. Pandemia nie nadała pracy realizacyjnej znaczenia. Ona je obnażyła. Przez lata praca ostatniego metra była tłem kapitalizmu, nisko opłacana i niewidoczna. W czasie COVID-19 okazało się, że to właśnie ta praca staje się infrastrukturą życia. Cały język wygody i efektywności zderzył się z pytaniem. Ebento, czy ludzie będą mieli co jeść? Sklep stał się instytucją bezpieczeństwa zbiorowego. To nie była sentymentalna dekoracja, lecz oskarżenie. Byliśmy niezbędni, zanim łaskawie nas zauważyliście. Pandemia stała się katalizatorem platformizacji. W Chinach aplikacje i cyfrowe płatności stały się warunkiem funkcjonowania miast w kryzysie. Platformy logistyczne przekształciły się w infrastrukturę kryzysową. Handel żywnością stał się częścią metabolizmu społecznego. Pandemia obnażyła prawdę, że gospodarka jest systemem materialnego podtrzymywania życia. Dystrybucja podstawowych dóbr jest kwestią polityczną, choć dziś ukryta jest pod interfejsem prywatnej usługi. Dla pracowników oznaczało to spiętrzenie sprzeczności. Z jednej strony stali się niezbędni, z drugiej pozostawali nisko w hierarchii płac i ochrony. Ich obecność była warunkiem bezpieczeństwa miasta, podczas gdy oni sami wystawiali się na ogromne ryzyko. Organizacja mierzyła wydajność, traktując każdą absencję jako problem operacyjny. Pandemia wyostrzyła paradoks. Pracownik był jednocześnie bohaterem i kosztem. Zatarły się podziały departamentalne. Kasjerzy czy osoby z zaplecza weszli w nową logikę pickingu. Picker stał się pośrednikiem między izolacją a przetrwaniem. Należy zachować sceptycyzm wobec narracji heroicznej. Heroizacja to często sposób na rekompensatę braku materialnej poprawy bytu. Bohaterstwo jest tanie, jeśli nie pociąga za sobą zmian instytucjonalnych. W takim środowisku chłodnia stawała się azylem od paniki i wymuszonej czujności. Gorący hałas Renato w dobie pandemii stał się problematyczny. Bliskość ciał zaczęła kolidować z logiką dystansu sanitarnego. Kapitalizm promocji odkrył, że ciało może być nośnikiem ryzyka. Praca kasjera stała się epidemiologiczną bramką obiegu towarowego. Procedury higieniczne Walmart były próbą zarządzania symbolicznym bezpieczeństwem. Kryzys nie unieważnia hierarchii pracy. On ją obnaża. Pokazuje, że osoby odpowiedzialne za materialne podtrzymanie życia są często najmniej uprawnione do decydowania o warunkach swojej pracy. W czasie pandemii sklep stał się miejscem zarządzania emocjami. Pracownicy musieli amortyzować lęk i agresję tłumu, stając się buforem między kryzysem a koszykiem zakupowym. Jednocześnie pandemia przyspieszyła przejście do środowiska zarządzanego danymi w czasie rzeczywistym. Nadzór wprowadzony w imię bezpieczeństwa szybko stał się narzędziem efektywności. Kryzys ujawnił też, że podaż to nie tylko stan fizyczny rzeczy, lecz relacja organizacyjna. Praca realizacyjna zamienia dostępność formalną w społeczną. Jest warunkiem działania kapitalizmu. To praca nad pęknięciami między modelem a upartą rzeczywistością. Model Sam's Club stał się kluczowy dla strategii rozwoju Walmart w Chinach. Ma to konsekwencje klasowe. Gdy standardem staje się płatna pewność, bezpieczeństwo konsumpcyjne ulega różnicowaniu. Walmart przeszedł od sloganu niskich cen do obietnicy bezpieczeństwa traktowanego jako członkowski przywilej. Konsumpcja premium polega na outsourcingu nieprzyjemności. Luksusem jest bowiem nieoglądanie wysiłku, który doprowadza towary do drzwi. Pandemia pogłębiła moralne oddalenie konsumenta od pracy fizycznej i zmusza nas do pytania o sprawiedliwość ryzyka. W czasie kryzysu możliwość zachowania dystansu społecznego stała się przywilejem ekonomicznym. Dystans jeden wymagał bliskości drugich, zwłaszcza pracowników handlu i logistyki. Pandemia obnażyła klasowy wymiar ekspozycji na wirusa. Współczesne firmy chętnie operują pojęciem odporności. Jednak prawdziwa odporność nie może polegać na dociąganiu ludzi do granicy pęknięcia. Jeśli system trwa tylko dlatego, że pracownicy absorbują każdy szok, mamy do czynienia z eksploatacją amortyzatora. Prawdziwe rezyliencje musi obejmować godne płace, zdrowie i prawo do odmowy pracy w niebezpiecznych warunkach. W przeciwnym razie jest to tylko nowy lakier na starym wyzysku. Wdzięczność bez instytucjonalizacji jest bowiem tylko emocjonalnym napiwkiem. Pandemia pokazuje, że praca realizacyjna jest w istocie pracą epistemiczną. Pracownicy wiedzą, gdzie system magazynowy kłamie i co naprawdę dzieje się między aplikacją a półką. Ta wiedza jest często ignorowana przez zarządzających. Paradoks polega na tym, że w kryzysie organizacje potrzebują tych informacji najbardziej, lecz rzadko budują struktury pozwalające ich wysłuchać. W Chinach pandemia obnażyła całkowitą zależność państwa od prywatnych infrastruktur cyfrowych. Jeśli prywatna firma pełni funkcję publicznej infrastruktury, nie może korzystać wyłącznie z przywilejów biznesu, lecz powinna podlegać rygorystycznym wymogom przejrzystości. Globalny kryzys ujawnił zależność od kurierów i pracowników opieki. Pandemia na moment podniosła kurtynę niewidzialności. Trzeba zapytać, czy odporność systemu nie została kupiona kruchością ludzi. Pandemia nie była wyjątkiem od normalnego kapitalizmu detalicznego, lecz jego przyspieszonym obnażeniem. Ujawniła zależność od nisko wycenionej pracy i przerzucanie ryzyka na dół hierarchii. Praca realizacyjna zasługuje na awans teoretyczny. Nowoczesna korporacja żyje z języka niemal tak samo intensywnie jak z logistyki. Słowa nazywają przymus rozwojem, lojalność kulturą, a wyczerpanie doskonałością. Korporacje organizują nie tylko czas, ale i znaczenie. W Walmart China spotykają się trzy porządki symboliczne: amerykański populizm, chińska retoryka pracy oraz brutalna pragmatyka optymalizacji. Tworzą one liturgię organizacyjną o funkcji dyscyplinującej. Slogan "codziennie niskie ceny" zderzył się w Chinach z pamięcią ceny kojarzoną z tandetą i niedostatkiem. Dlatego nastąpiła korekta semiotyczna ku hasłu "sorry free", czyli bez zmartwień. Nowoczesny handel nie sprzedaje już tylko przedmiotów, on sprzedaje redukcję lęku. Marka staje się lekarstwem uspokajającym. W języku antropologii to rytuał uspokojenia, w prawie sugestia standardu odpowiedzialności. Dla pracownika oznacza to konieczność usunięcia każdego śladu niepokoju, zanim dostrzeże go klient. Korporacyjne maksymy formatują człowieka. Służba klientowi ustanawia go najwyższym punktem odniesienia, a dążenie do doskonałości wprowadza nieskończony horyzont samodoskonalenia. W wersji krytycznej należy zapytać, czy szacunek dla jednostki wytrzymuje presję obsługi. Slogan "szczęśliwy pracownik, szczęśliwi klienci" sugerują organiczną zgodność, lecz nie rozstrzyga, co organizacja zrobi, gdy szczęście pracownika zacznie kosztować. Wymóg uśmiechu to przykład kolonizacji emocji. Firma próbuje wynająć mięśnie twarzy razem z czasem pracy. Uśmiech zostaje odłączony od radości i przyłączony do procedury. Najsilniejszy jest okrzyk: "To mój Walmart!" Ma on funkcję inicjacyjną. Pracownik ma poczuć, że firma jest jego, choć w rzeczywistości to on staje się częścią firmy. Akronimy LISA i BOB odsłaniają kolejny poziom korporacyjnego języka jako pamięć dyscypliny. Look Insider Always oraz Bottom of the Basket uczą kasjerów nieustannej czujności. Te skróty stają się zapisem sprzecznych wymagań, gdy pracownik ma być jednocześnie uprzejmy, a zarazem podejrzliwy i bezbłędny. Drugą stronę pola językowego tworzy nieoficjalne bon moty pracowników. Fraza "to nie mój własny biznes" jest formą samoobrony przed korporacyjną kolonizacją identyfikacji. To akt higieny psychicznej, który chroni przed wypaleniem i wykorzystaniem sumienności przez system. Pociski w cukrowej polewie to metafora korporacyjnej hipokryzji. Cukrowa polewa to język coachingu, a pociski to realne mechanizmy przemocy organizacyjnej. Przemoc staje się skuteczniejsza, gdy zostanie opakowana w moralnie słodki język. Pandemiczny bon mot o najpiękniejszych bohaterach na linii ognia to próba przejęcia oficjalnego języka heroizmu. W czasie COVID-19 za bohaterów uznawano służby medyczne. Pracownicy sklepów w Wuhanie wskazywali na własną rolę w infrastrukturze przetrwania. Linia ognia nie przebiegała wyłącznie w szpitalach, lecz także przy kasach i rampach dostawczych. To klasyczna taktyka grup słabszych symbolicznie. Zapożyczają oni popularną figurę bohatera, by powiedzieć: "my także". W ten sposób oficjalny dyskurs zostaje odwrócony przeciw własnej selektywności. Walmart China ukazuje starcie dwóch rodzajów mowy. Mowa korporacyjna jest odgórna i rytualna. Mowa pracownicza natomiast jest oddolna, ironiczna, bliższa materialnej prawdzie doświadczenia. Język korporacyjny dąży do naturalizacji wymagań. Maksymy są kondensatami ideologii. Slogan nie opisuje rzeczywistości niewinnie, on chce ją wytworzyć. Jeśli ostrzeżenie nazywa się coachingiem, łatwiej przedstawić je jako element rozwoju, a nie represji. Kultura organizacyjna działa zatem jak technologia samodyscypliny. Kontrola jest najskuteczniejsza, gdy algorytm i plakat mówią jednym głosem. Jednak pracownicza ironia staje się tu bronią epistemologiczną. Kto używa własnych określeń, odcina swoją tożsamość od korporacyjnej narracji. Władza traci grunt, gdy ludzie znajdują trafniejsze słowa niż te narzucone. Oddolny język buduje wspólnotę i pozwala wspólnie śmiać się z hipokryzji. Kto nazywa absurd, nie został przez niego pochłonięty. Wspólnota języka często poprzedza wspólnotę działania. Opór zaczyna się w momencie, gdy pracownicy przestają opisywać własne cierpienie językiem firmy. Slogany to akty społeczne i narzędzia władzy. Sztuczna inteligencja może automatyzować tworzenie empatycznych fraz, które zasłaniają wyzysk. Pytajmy, jakie warunki pracy ma przykryć komunikat? Język Walmart kreuje fałszywą rodzinność. Hasła takie jak "to mój Walmart" mają sugerować bliskość, jednak firma nie jest rodziną, lecz organizacją opartą na hierarchii i zysku. Gdy przedsiębiorstwo mówi językiem rodziny, zaciera granice kontraktu. Równie problematyczne jest słowo służba. W handlu detalicznym łatwo przeobraża się ona w służalczość, jeśli nie towarzyszy jej godność pracownika. Gdy klient staje się doraźnym menedżerem, firma oszczędza na nadzorze, lecz płaci za to cudzym napięciem społecznym. Współczesna władza organizacyjna rzadko mówi musisz, raczej możesz być lepszy. Zamiast podporządkuj się słyszymy weź ownership. Taka pozytywność rozbraja opór. Język Walmart w Chinach obnaża napięcie między uniwersalizacją a lokalizacją. Globalizacja nie jest prostym kopiowaniem słów, lecz walką o ich znaczenie. Pracownicy wiedzą, kiedy coaching jest formą groźby. Slogany można odczytać jako element religii kapitalizmu organizacyjnego. Grzechem jest brak zaangażowania, zbawieniem zaś excellence i teamwork. Gdy firma nadaje procedurom aurę moralną, trudniej traktować je jako negocjowalne. Krytyka musi zatem dokonać desakralizacji. Procedura pozostaje procedurą, a slogan sloganem. W wielkim sklepie istnieją dwie ściany. Pierwsza głosi hasła o szacunku do jednostki i szczęśliwym pracowniku. Druga mówi o tempie skanowania i kosztach, których nie widać. Język Walmart w Chinach to magazyn sprzeczności. Obietnica kontra zdrada, aspiracja kontra wyzysk. Slogany nie są ozdobami, lecz dokumentami społecznymi. Pracownicze bonmoty to archiwum realizmu. Pokazują, jak ludzie interpretują władzę na poziomie grafiku i głodu. To język, który pozwala im nie zwariować. Koncepcja pracy realizacyjnej prowokuje opór, ponieważ przesuwa uwagę z prestiżowych strategii na pracę cielesną i powtarzalną. Porządek społeczny rzadko lubi patrzeć w miejsce, z którego czerpie wygodę. Zarzut ten wynika z przywiązania do starej mapy gospodarki. W kapitalizmie platformowym środek ciężkości przesuwa się ku kontroli dostępu do klienta i danych. Realizacja nie jest końcówką procesu, lecz sprawdzianem całej gospodarki. Tu Marx pozostaje aktualny. Towar może być wyprodukowany w globalnej fabryce, jednak dopiero praca realizacyjna umożliwia jego przejście w zysk. Współczesny pracownik nie tylko przesuwa towar, on zarządza jego społecznym znaczeniem. Walmart stał się symbolem modelu sterowanego przez kupujących. Dominującą pozycję zyskuje detalista kontrolujący dostęp do rynku, to on narzuca ceny i standardy. Firma nie musi posiadać fabryk, by dyscyplinować produkcję, wystarczy, że kontroluje półkę i konsumenta. Trzeci nurt to socjologia pracy usługowej. Armie Hochschild zauważyła, że emocje stają się elementem obowiązków służbowych. Analiza pracy realizacyjnej idzie dalej. Kluczowa jest materialność towaru. Dlatego trójkąt usługowy należy przekształcić w czworokąt. Pracownik, menedżer, klient i towar. Czwarty nurt to platformizacja i algorytmiczne zarządzanie. W erze e-commerce sklep staje się środowiskiem ratyfikacji zachowań. Dane są narzędziem reorganizacji pracy. Piąty nurt to antropologia postsocjalizmu. Dziedzictwo maoizmu tworzy lokalny kod odbioru marki. Liberalni ekonomiści twierdzą, że Walmart zwiększył efektywność dystrybucji i poprawił dobrobyt konsumentów. Jeśli klient zyskuje wygodę, a pracownik traci przewidywalność czasu, mamy do czynienia z redystrybucją ryzyka. Wygoda konsumenta została wcielona w zmęczenie pracownika. Efektywność bez rachunku społecznego jest tylko ideologią w przebraniu matematyki. Drugi obóz to technologiczni optymiści. Wierzą oni, że automatyzacja i sztuczna inteligencja z czasem odciążą pracowników fizycznych. Historia wskazuje raczej na rekonfigurację pracy niż na jej zniknięcie. Kasa samoobsługowa nie eliminuje pracownika, lecz zmienia go w nadzorcę klientów wykonujących pracę kasjera. Trzeci obóz to menedżerscy realiści. Twierdzą oni, że optymalizacja kosztów pracy i intensyfikacja procesów są odpowiedzią na warunki rynkowe. Menedżerski realizm kończy się jednak tam, gdzie zaczyna się odpowiedzialność. Rynek jest wygodnym diabłem, któremu można przypisać każde okrucieństwo. Czwarty obóz argumentuje, że priorytetem jest dobro klienta, niższe ceny i wygoda dostaw. Jeśli system buduje dobrobyt konsumenta na degradacji pracownika, nie poprawia on życia społecznego, lecz jedynie przenosi koszty między rolami zamieszkiwanymi przez tę samą populację. Piąty obóz twierdzi, że praca w Walmarcie mogła dla wielu migrantów oznaczać awans. Jednak fakt, że praca daje pewne szanse, nie sprawia, że jej wyzysk jest usprawiedliwiony. Szósty obóz to krytycy marksowskiego języka wartości. Współcześni ekonomiści twierdzą, że rozróżnienie między produkcją a realizacją wartości jest przestarzałe. Pracownicy detalu nie tylko realizują wartość, oni ją współtworzą. Jeśli doświadczenie klienta jest strategicznym aktywem, nie można traktować ludzi je tworzących jak wymienny koszt. Praca w Walmart China finalizuje obieg towarów, ale jednocześnie kształtuje prawdopodobieństwo zakupu. Siódmy obóz wskazuje na państwo rozwojowe. Chiny wykorzystały globalne korporacje do modernizacji handlu i logistyki. Jeśli państwo traktuje sieci handlowe jako infrastrukturę społeczną, musi brać odpowiedzialność za warunki pracy. Wzrost bez głosu pracowników to modernizacja z amputowaną demokracją przemysłową. Krytycy ostrzegają przed redukowaniem modernizacji do kategorii wyzysku. Te głosy są potrzebne, lecz nie unieważniają pytania. Czy innowacja usprawniająca koordynację musi pogarszać warunki tych, którzy wykonują ją ciałem? Walmart mógł oferować wygody klientom, a jednak przeszedł do niskokosztowej intensyfikacji. Przerzucił ryzyko na pracowników, a cyfryzacja zwiększyła znaczenie niewidzialnej pracy fizycznej. Technologia jest wcieleniem celów i relacji władzy. Jest to kluczowe dla analizy algorytmicznej. Dane są zawsze uproszczeniem doświadczenia. Wskaźnik jest śladem rzeczywistości, a nie jej substytutem. Ma to także wymiar prawny. Prawo pracy musi wykraczać poza formalną umowę i analizować realne układy kontroli. Jeśli prawo zatrzymuje się na papierze, przegapi rzeczywistą władzę i stanie się eleganckim sekretarzem silniejszych. Teoria pracy realizacyjnej przypomina, że gospodarka to nie tylko produkcja i konsumpcja, lecz kosztowna konwersja między nimi. To praca ukryta w tzw. wygodzie. Strategie zarządów często pomijają ciało pracownika, a bez niego każda wizja zostaje jedynie na slajdzie. Konsumpcja jest przesycona wysiłkiem innych ludzi, maskowanym przez estetykę aplikacji czy członkostwo premium. Krytyka nie powinna więc moralizować, lecz obnażać koszt tej wygody, płacony w walucie zdrowia i braku uznania. Kapitalizm detaliczny to organizacja warunków, w których produkt zostaje przetworzony i zaakceptowany. Praca realizacyjna tworzy te warunki. Jej cyfryzacja nie zastępuje ciała, lecz reorganizuje jego ruch. Nie mają cyfrowej wygody bez materialnej pracy i nie ma niskiej ceny bez kosztu społecznego. W świecie idealnie zoptymalizowanych aplikacji i bezkontaktowych dostaw, luksus współczesności polega na prawie do nieoglądania wysiłku, który doprowadza towar pod nasze drzwi. Pozostaje jednak pytanie, czy system, w którym dystans jeden jest kupowany bliskością i ryzykiem drugich, może być kiedykolwiek uznany za odporny? Być może prawdziwym kosztem braku zmartwień konsumenta jest po prostu całkowite wymazanie człowieka z obrazu procesu, który bez niego nie mógłby istnieć.